Dzień dobry, Maciej Pertyn-Pertyński.
I Bartek Łapski. O, widzę, że eko włączyłeś. Czy to samo się?
Samo się włączyło eko, ale ja jestem dzisiaj taki naekologiczniony.
No właśnie, bo tak, przede wszystkim, gdyby po raz kolejny lojalnie uprzedzamy, że gdyby wpadały jakieś obce dźwięki, to właśnie jedziemy, staramy się jechać w miarę możliwości jak najciszej, ponieważ jedziemy Highlanderem.
Czyli hybrydą.
Czyli hybrydą, więc jest cicho, ale potem może przestać być cicho, jak się włączy silnik.
No bez przesady, on i tak nie jest specjalnie głośny. W każdym razie jedziemy sobie Highlanderem, ponieważ nadredaktor Ławski odwozi mnie do firmy Mercedes-Benz Polska na Daimlera 1, żebym sobie odebrał do jeżdżenia samochód marki Mercedes klasy S.
Aż nie mów nawet, bo aż się boję, słuchaj po prostu.
Ja też się boję, ponieważ ten samochód się zmienił w konsolę do gier i jakoś mało przypomina te Mercedesy, za którymi obaj skuczymy.
No więc powiem tak, ja mam nadzieję, że pozwolisz obejrzeć albo nawet i wsiąść może.
Ależ oczywiście, że
do tak zwanego wewnętrza. Ale słuchaj, to Mercedes, to wiesz, zobaczymy, obejrzymy.
Będzie no tak, on będzie na cały weekend, więc damy radę go obwąchać.
Damy radę go obwąchać, ale słuchaj, ty przyjechałeś prosto z prezentacji samochodu, przy którym zdaje się nawet S-klasa wymienka.
No, do pewnego stopnia się zgodzę, że nawet S-klasa wymienka, ponieważ mówimy o zupełnie nowej, trzeciej generacji Toyota Mirai.
O której już kiedyś rozmawialiśmy, konkretnie rozmawialiśmy o wodorze jako o przyszłości motoryzacji.
No bo jak ta przyszłość ma być elektryczna, to niech ona będzie sensem elektryczna.
Ale rozmawialiśmy teoretycznie, bo tutaj się zachwycaliśmy rzeczywiście, że to jest takie przyszłościowe, a ty właśnie z niej wysiadłeś.
A ja właśnie z niej wysiadłem i...
Dawaj.
I... Jeśli chodzi o sam w sobie napęd, no to nie dostałem żadnego odkrywczego strzału w czoło, ponieważ z ogniwami paliwowymi w samochodach mam do czynienia od lat już w tej chwili łącznie 8, bo 8 lat temu po raz pierwszy jeździłem elektrycznym samochodem zasilanym przez ogniwo paliwowe wodorowe. To była Honda Clarity.
Clarity. A słuchaj, pierwszy samochód, jaki ja pamiętam, w ogóle z jakim miałem do czynienia, to był chyba ponad 20 lat temu, był Ford na ogniwa paliwowe.
Któregoś Forda robili, rzeczywiście on się coś tam z Hydro nazywał.
Coś takiego było.
Ale nie pamiętam, w każdym razie z całą pewnością nie było to autoprodukcyjne.
Nie, to wszystko były koncepty, tak naprawdę prototypy jeszcze.
A ja mówię już o samochodach normalnie jeżdżących,
no,
bo jeśli chodzi o prototyp, to pierwszy raz w życiu jeździłem samochodem zasilanym wodorem w roku dokładnie 2000 w czasie Expo Światowego w Hanowerze, kiedy BMW podstawiło 750 ówczesną. Kwaśniewską. Ale to był normalny silnik spalinowy zasilany po prostu wodorem. Więc to kompletnie nie miało sensu, bo wodór, jak wiadomo, powoduje natychmiastową korozję w zetknięciu z jakimkolwiek metalem. Owszem, bardzo fajnie się tym jeździło, ale to nie miało nic wspólnego z przyszłością wodorową, do której BMW później, dużo później wróciło. Natomiast w 2013, 2014 i 2015 roku dorwałem się już do naprawdę seryjnych samochodów zasilanych przez własną elektrownię pokładową, czyli właśnie ogniwo paliwowe wodorowe. I bardzo mi się to podobało z jednego prostego powodu. Zawsze, od dziecka znając elektryczne samochody, zawsze bardzo lubiłem nimi jeździć. Natomiast dostawałem pryszczy na samą myśl o tym, żeby to naładować.
No właśnie, i tu Mirai, ja nigdy tym samochodem nie jeździłem. On jest samochodem elektrycznym.
No to jest czysto elektryczny samochód, który ma po prostu elektryczny silnik w przypadku pierwszej i drugiej Mirai na przedniej osi, w przypadku trzeciej, tej, z której właśnie wysiadłem, na tylnej osi ma silnik elektryczny. Zaraz do tego możemy wrócić, skąd to się wzięło. Natomiast pod maską znajdują się po prostu ogniwa, w których wnętrzu tlen łączy się z wodorem, konkretnie protony tlenu i wodoru się ze sobą łączą, a elektrony dążą do tego, żeby się połączyć, ale membrana im nie pozwala, więc płyną dookoła przez przewody, z których się kradnie te właśnie elektrony, żeby zasilały silnik.
Dobra, i teraz tak, tego się nie ładuje, tam nie ma żadnych kabli, żadnych wtyczek, żadnych ładowarek nie potrzeba.
Kabli to tam jest od jasnej cholery, ale nie ma czegoś takiego jak akumulatory ładowane kablem. Akumulator jest oczywiście, bo musi być, przecież wiadomo, że to trzeba uruchomić, jeżeli samochód...
No, zbiorników prądu no, tyle, co
no przecież, a poza tym to już są samochody, które mają programowane na przykład klimatyzację czy ogrzewania.
No, łącza sobie, kiedy chce.
Tak jest, więc to skądś musi brać ten prąd. Nie, więc tam jest zbiornik, normalny zbiornik na paliwo, w tym przypadku na wodór. I pod ciśnieniem, ogromnym ciśnieniem 700 barów, tenże wodór jest przechowywany w ilości 5,6 kg.
Bardzo mało.
No, bardzo mało. Mało jak mało. No. Średnie zużycie wodoru na 100 km to jest w tym samochodzie, średnie homologacyjne, to jest w tym samochodzie bodajże 75 kg, przepraszam, na 100 km.
750 gramów, to?
Tak. Ja pokonawszy prawie 200 km uzyskałem 0,97.
Czyli więcej.
No dużo więcej, ale to licząc z próbami dynamicznymi, ale... przyspieszeniami z autostradą i tak dalej.
To poczekaj, to nawet jeżeli to jest około kilograma, a jest ponad 5 kilo w zbiorniku, to już jest ponad 500 kilometrów.
Oczywiście, że tak, masz zawsze te 500-550 kilometrów zasięgu, to raz, a dwa. Dziś, kiedy ciągle jeszcze to jest straszna rzadkość, no bo w Polsce jeszcze nie ma gdzie zatankować, no. Chociaż w ciągu 3-4 tygodni będzie pierwsza stacja, no, ale zaraz jakaś... potem będzie druga.
Czekaj, jakaś musiała być, skoro jeździ...
To na razie najbliższa nam jest w Berlinie, gdzie cena jest, o mój Boże, chyba 9,5 euro za kilogram wodoru.
Dużo mało.
No to poczekaj, ja zużyłem mniej więcej 0,9-0,95 na 100 km, no to po podliczeniu wychodzi tak, jakbym jeździł...
10 litrów benzyny?
Nie. Bardzo oszczędnym dieslem.
A, no.
Tym bardziej, że mówimy o samochodzie teraz już nie o małej, średniej klasie, tak jak było w pierwszej i drugiej generacji.
Tak ona duża jest.
Tylko teraz mówimy o potężnym samochodzie klasy średniej. To jest prawie równiutkie 5 metrów limuzyny, czyli nawiązanie do samochodów największych w tej chwili w klasie średniej, takich jak Skoda Superb czy Opel Insignia. A tak naprawdę to jest na pograniczu klasy średniej i wyższej. Czyli na upartego można powiedzieć, że to jest coś takiego, jakby człowiek jeździł prawie że Mercedesem klasy E.
No,
5 chyba... metrów, 5 metrów to już jest...
Ten standard. Volvo S90.
No właśnie. Więc kawał potężnej limuzyny, już nie kombinowanej, bo tu jest poważne pięcioosobowe wnętrze. Wiesz, żeby się niepotrzebnie nie rozpuszczać nad idiotyzmami, to auto zbudowano na krótkiej płycie podwoziowej Lexusa LS. Bo Lexus LS miał być w dwóch długościach, tak jak to jest zwykle z samochodami klasy luksusowej, ale zdecydowano, że on wyjdzie na rynek tylko jako długi i on ma bodajże 5,25 długości.
Ten nowy, tak, coś.
Natomiast ten krótszy miałby 5,05. No to wyszło z tego
Mirai, która ma tam jest chyba równo 5.
No prawie, że równo 5. W każdym razie jest dłuższa o 15 cm chyba od Toyoty Camry.
No, która też już nie jest małym
która
samochodem.
Która nie jest małym samochodem na pewno. I od Lexusa ES, który jest bliźniakiem Camry. W każdym razie no, mówimy wreszcie o samochodzie, który jest i poważnej wielkości, i poważnej objętości, i przestał wyglądać jak statek kosmiczny. Bo dla mnie największym problemem z tymi wszystkimi autami wodorowymi było to, że nie można było ich zaoferować tym klientom potencjalnym, którzy naprawdę coś znaczą na rynku.
Znaczy wiesz, no to, że one wyglądały wszystkie tak, nazwijmy to, jak jeżdżące...
Awangardowo,
jak jeżdżące koncepty, no to był zamysł no dobra, celowy, ale, tak? Ale bo to podkreślało...
Przy tym zamyśle celowym nigdy w życiu nie sprzedasz samochodu klasie menedżerskiej, która jest tutaj podstawowym... Podstawowym wyznacznikiem.
No dobra, ale teraz poczekaj. Wróćmy. Wsiadasz do tego Mirai
tak.
I uruchamiasz go tak jak każdy inny samochód elektryczny.
Znaczy pierwszy efekt jest taki jak tutaj w Highlanderze, czyli naciskasz,
cisza, no,
jest cisza zupełna.
No,
tak.
No, tak, no.
A potem no, nie zaczyna się nic dziać, bo nie ma żadnych dźwięków silnika spalinowego. To nie jest hybryda. Natomiast no, myślę, że z premedytacją Toyota się tutaj zdecydowała na niepodbijanie niepotrzebne parametrów, w związku z czym mamy tu tylko 182 konie i 300 do 330 Nm.
To jak na elektryczny silnik jest niedużo.
To jest niedużo, ale jak wiadomo w samochodach elektrycznych...
To tyle, co my tutaj na tylnej osi mamy,
tak.
Zdaje się. No.
W samochodach elektrycznych szybkość i przyspieszenia są uzależnione tylko i wyłącznie od tego, ile poświęcisz na to elektronów.
Przecież ten moment jest od samego startu.
Tak jest. Więc Toyota wyszła z założenia, że nie robi wyścigówki, nie robi samochodu, który ma konkurować, nie wiem, z BMW M, tylko z BMW przykładowo 530 benzynowym, czy 520 diesel, czyli w okolicach 200 koni.
No i tak, ale to już
ale w zamian, ale w zamian o bardzo dużym zasięgu.
Zresztą pamiętaj, że i tak to pewnie jest ograniczona prędkość do 180
o,
na
nie,
godzinę,
no to jest
tak
oczywiste,
jak każdym
to...
włącznie z tym właśnie.
Każdy Japończyk, każdy samochód elektryczny, no. No nie mówimy o Porsche.
No nie, no ale Volvo też przecież. No,
tak
to,
jest.
To nie jest, wiesz, nic niezwykłego w tej chwili.
Nie, absolutnie, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby zaoferować elegancki, luksusowy samochód o przyzwoitych co najmniej osiągach. No, jeżeli to auto jeździ poniżej 9 sekund do setki...
No to i tak realnie nikt więcej nie potrzebuje.
Realnie nikt więcej nie potrzebuje. Natomiast w zamian no, mamy te 500 do prawie 600 możliwych kilometrów zasięgu.
Co jak na elektryczny samochód, to jest dosyć dużo.
Dobra. To jest naprawdę dużo. Tak.
I rzecz kolejna. Tankowanie wodoru. W tej chwili... Rozumiem, że tego nie ćwiczyłeś, bo nie ma stacji.
W ogóle ale... ćwiczyłem. Ja już jeździłem
wiele
razy.
Wygląda, czyli to wygląda...
3 do 5 minut trwa tankowanie.
Czyli tyle, ile tankowanie normalnego paliwa, benzyny.
A krócej czy... nawet niż LPG.
No. I to, jeżeli by była sieć stacji... Inaczej, gdyby na każdej stacji benzynowej, paliwowej, był też wodór, to po prostu zniknęłyby wszystkie problemy samochodów elektrycznych.
No o ile byłyby napędzane wodorem.
No tak, ale w tym momencie...
Ale to nie musi być przecież na każdej stacji. Wystarczy, że będzie na, nie wiem, co 10, co 20.
No dobra.
Bo jednak nie oszukujmy się, wodorowe samochody to nie są samochody, które od razu pod strzechy zawędrują.
No nie, oczywiście, że nie. Ale jeżeli przyjmujemy, że to miałaby być ta realna przyszłość elektryfikacji,
tak.
No to przede wszystkim musi być zbudowana sieć właśnie tankowania.
No to zacząłem mówić, no, że w ciągu najbliższych 5-6 tygodni będą pierwsze 2 stacje tankowania wodoru w Polsce, a do końca roku 11.
No to...
We wszystkich największych miastach, no tak, gdzie no, się szuka klientów.
No samych województw jest 16, więc jeszcze by się trochę przydało.
No oczywiście, że tak.
Ale to powiedzmy sobie, że dobra, załóżmy, że w każdym wojewódzkim mieście będzie stacja tankowania.
Mhm. Przy zasięgu
między 500 a 600 kilometrów jesteś w stanie się tak przemieszczać, żeby do takiej stacji zawsze dojechać.
Znaczy wiesz, nie zapominaj jeszcze o jednej rzeczy, bo jedną kwestią są stacje tankowania w największych miastach, a drugą dążenie do tego, żeby rzeczywiście transport zrobił się wodorowy. A transport robi się wodorowy w ten sposób, że transport miejski, autobusy...
No ale autobusy miejskie, no to na przykład w Warszawie...
Tylko w tym roku ma ich być 100 i docelowo co roku 500 dochodzić wodorowych.
No ale w Warszawie jest bardzo dużo normalnych, bateryjnych tych autobusów elektrycznych i one się jakoś tam sprawdzają.
I one bo... się bronią, tak, bo one, tak. One się tankują, no, więc na każdej...
Pętli i to jeśli no dobra, dojdą ale, wodorowe.
Ale no. mówimy o transporcie, który oznacza jednak ciężarówki. A podstawową ambicją, nie ambicją, planem podstawowym, logicznym planem jest stworzenie sieci stacji na głównych przelotach przez kraje.
Aha,
czyli
no
mamy 2 osie północ-południe w Polsce i co najmniej 2 wschód-zachód. I o to chodzi.
Dobra, bo rozumiem, że tak, no Mirai, okej, okay, dobra, no tych samochodów, jak będzie jakaś tam w miarę sieć stacji tankowania, tych samochodów się pewnie kilkaset rocznie sprzeda. Na więcej na razie bym nie liczył.
No ale to i tak będzie więcej niż normalnych elektryków.
No tak, no bo w ogóle samochodów elektrycznych w Polsce jest 20 tysięcy.
No właśnie.
Prawda? A 20 ileś chyba jest milionów pozostałych, więc to no, jest w ogóle...
Tak.
Tego nie ma. I teraz tak. Dobra. Samochód osobowy samochodem osobowym. Ale co, jak mówisz, z transportem? Czy jest jakakolwiek możliwość, że takie właśnie autobusy czy ciężarówki w ogóle ktokolwiek będzie chciał produkować?
Ależ oczywiście. I nie chodzi mi w tym momencie o najbardziej zaawansowane pod tym względem rynki, czyli Japonii i Korei, gdzie mało, że transport miejski już jest realizowany wodorowo, że transport międzymiastowy krótki, ale transport ciężki, a nawet są prototypy statków zasilanych przez wodorowe ogniwa paliwowe.
No to i samolot zaraz będzie.
No z tym może być trochę trudniej, chociaż no elektryczne samoloty już przecież fruwają.
Oczywiście, no to żadna różnica, wiesz, to co napędza, tak? Przecież...
No zgadza się.
O rany, ale no, szerokie te samochody.
Tak, to tutaj musiałbyś się posmarować, żeby się przycisnąć. W każdym razie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że przestawienie całej cywilizacji technicznej na wodór oznacza decyzję polityczną. Bo wiadomo, że wodór co najmniej na razie będzie drogi.
No dobra.
Niemniej, daj dokończyć, pamiętajmy o tym, że tylko w Polsce i tylko odpadowo produkuje się ponad 1 000 000 ton wodoru rocznie. No ja dziękuję, wiem, że to jest ten brudny wodór, który powstaje nieekologicznie, ale on jest i jak go nie wykorzystamy, to idzie w powietrze.
No, to w takim razie lepiej go w jakikolwiek sposób magazynować, bo rozumiem, że ta technologia jest opanowana.
Magazynowanie, skoro... oczywiście, jest w pełni opanowana.
Dobrze. I teraz pytanie kolejne. Elektryfikacja jako elektryfikacja przez samochody bateryjne, BEV, tak?
Tak.
Jest w tej chwili dominująca i, tak to nazwijmy, politycznie...
Zależy gdzie...
Wygrywa nadal...
W Europie tak.
elektryków bateryjnych.
W Europie tak, natomiast w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Kalifornii, to już nie jest takie jednoznaczne, a w przypadku Japonii podjęto jednoznaczną decyzję polityczną o wodoryzacji cywilizacji. Przy czym już jedna cała wyspa, no niestety nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale cała gospodarka jednej wyspy...
Hokkaido, Honshu, no wszystkie...
Nieważne. Cała gospodarka, cały przemysł jednej wyspy japońskiej został kompletnie przestawiony na zasilanie wodorem i nie ma mowy nawet o gazie ziemnym.
Dodajmy jeszcze, że wodór jest pierwiastkiem występującym absolutnie naturalnie i jest go, za przeproszeniem, wszędzie w tej chwili w cholerę. Tu jak jedziemy, to tutaj moglibyśmy, gdybyśmy mieli taki zasysacz, który by przerabiał, to już byśmy sobie jechali na wodorze. Tylko cała kwestia jest właśnie w magazynowaniu i w przerabianiu. Tak. Słuchaj, czy ty widziałeś, gdzieś ostatnio było, że jest taki wynalazek pasty wodorowej?
Tak. Tak, nawet rozmawiałem już z ludźmi, którzy się tym zajmują, ale to jest na razie rozwiązanie dla najmniejszych zespołów napędowych, czyli chodzi o skutery, motorowery i tak dalej.
No i to źle? To słuchaj,
nie, absolutnie nie. Tym bardziej, że mówimy o czymś, co zastępuje paskudnie drogi, nie da się ukryć, i jednak duży. Normalny ciśnieniowy zbiornik gazowy.
No musi być bardzo bezpieczny.
Tak. Natomiast w przypadku zasilania pastą wodorową mówimy o wymienialnych kartuszach. Tak jakbyś do drukarki wkładał i wymował.
Mhm. No bo to, no, można tak. No tak jakbyś stópki wyciskał.
Tak jest. Do... Tak jest. Jak ona się tam wyciska, to już jest inna para kaloszy. Ale wymyślono coś takiego i najwyraźniej... To wszystko razem się ruszyło i idzie coraz dalej w przód, co może tylko cieszyć. Znaczy, bo póki nie będzie rewolucji w technologiach akumulatorowych...
A nie będzie, to
no, a
nie
przez
sądzę,
150 no. lat nie było, to teraz nagle ma być?
No więc o to właśnie chodzi. Też jakiś powód, dla którego na początku XX wieku jednak wygrał napęd spalinowy z elektrycznym, jakiś był. Prawda?
Tak, bo przecież nie oszukujmy się, wydobywanie i rafinacja ropy naftowej na początku motoryzacji powszechnej wcale nie były o tyle tańsze, o ile są teraz, od budowania nowoczesnych akumulatorów.
Tym bardziej, że na początku XX wieku, kiedy tych samochodów elektrycznych
no było po jednej
było
trzeciej.
Dosyć dużo.
Było 1/3 elektryki, 1/3 spalinowe, 1/3 parowe.
Tak, ale wiesz, wtedy nikt się nie przejmował tym, skąd ta energia pochodzi, elektrownie pracowały,
tak.
Wszystko jedno na czym. W tej chwili rzeczywiście o czystą energię z odnawialnych źródeł wcale nie jest tak łatwo, jakby się wydawało.
Ależ absolutnie.
I dlatego elektryfikacja, nazwijmy to bateryjna, akumulatorowa, jest coraz częściej kwestionowana jako to rozwiązanie ekologiczne, prawda? Bo ono jest ekologiczne lokalnie,
tak.
Natomiast globalnie klimatowi jest wszystko jedno, skąd pochodzą zanieczyszczenia.
Oczywiście, że tak.
Jak pochodzą z komina elektrowni, no to trudno, no to pochodzą z komina elektrowni. I co z tego, że tu w Warszawie będziemy mieli wyłącznie na przykład elektryczne autobusy, co nam troszeczkę oczyści powietrze
pewno.
W mieście, w jego granicach, tam tak. Gdzie to wszystko jeździ. Ale Bełchatów będzie dalej wypluwał z siebie.
No dobra, zaraz usłyszysz argument zresztą logiczny, że od kiedy jesteśmy w Unii, to Bełchatów nie pluje syfem, bo filtry są i filtry są skuteczne.
A ja widziałem ostatnio w The Economist chyba artykuł o tym, jak potwornie czarną plamą na mapie...
No ale to jest emisja CO2 przede wszystkim.
Europy właśnie jest Polska i jak to się rozlewa, to jest największe zagłębie, większe od zagłębia rury i w ogóle, słuchaj, wstyd po prostu jeden wielki. A pytanie jest w tej chwili, na ile pozyskiwanie tego wodoru byłoby ekologiczne? Jak by się to dało załatwić?
No ale przecież ja o tym powtarzam od lat, ale fanboje baterii nie chcą słuchać. Mianowicie, same w sobie tak zwane odnawialne źródła energii, czyli wiatraki i fotowoltaika, są o kant dupy potłuc za przeproszeniem z prostego powodu. One pracują lub nie. Słońce jest lub go nie ma. Wiatr jest lub go nie ma.
No, a wodór jest,
a magazynowanie energii, jak widać po bateriach wspaniałych, naprawdę pozostaje nam tylko elektrownia szczytowo-pompowa o wstrząsającej wydajności sięgającej 20%.
No.
Natomiast wodór można chować.
No wodór, tak. No,
wodór
tyle.
Jest sposobem na magazynowanie energii w ten sposób, że stawiamy sobie wiatrak, stawiamy sobie fotowoltaikę, które, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy obaj, tak, pracują lub nie, ale w momencie, kiedy pracują, to wytwarzają prąd, który pozwala na elektrolizę wody i produkcję wodoru, który się lokalnie składuje i tyle. I wszyscy są zadowoleni, bo przecież jak produkujemy prąd przez fotowoltaikę czy wiatraki i chcemy go wrzucić, co wymaga wręcz nawet ustawa tego, wrzucić w normalną infrastrukturę, to tak czy inaczej wymaga to Bóg wie jakich zabiegów związanych ze stabilizacją prądu. Przecież falowniki, które muszą ten prąd wepchnąć o odpowiednim napięciu do sieci, to nie jest coś, co jest darmowe. Podobnie jak nie jest darmowe stabilizowanie tego wszystkiego. Bo przecież no, sieć wytrzyma tylko jakieś tam skoki napięcia. Jeżeli skok napięcia będzie duży, tak jak był kiedyś w czasie szkwału w Niemczech, i Niemcy, nie mając innego wyjścia, przekierowali część tego nadmiarowego prądu do Polski, to wywaliło trafo w Szczecinie.
No tak, bo sieć ma ograniczoną pojemność, ale z drugiej strony przesyłanie tego wodoru, bo tu jakby nie ma
problemu. No przesył jest trudny.
No właśnie, bo pod każdym wiatrakiem, pod każdą instalacją fotowoltaiczną
można sobie
taki zbiornik wodoru, można sobie zrobić, on tam sobie będzie to ogniwo go pozyskiwać, ale coś trzeba potem z tym wodorem zrobić.
A widzisz, i albo go zużyjesz normalnie w ogniwie paliwowym zasilającym dom, obok którego to produkujesz.
Albo sobie zatankujesz
albo
samochód.
Albo sobie zatankujesz samochód.
Tak jak podłączasz do gniazdka w tak garażu jest. Normalnego bateryjnego tak elektryka. No dobrze. Dobrze, ponieważ tak, dojechaliśmy do
to
miejsca.
Zaparkuj już tam na rondzie.
Zaparkuję tam na rondzie? Tak?
Ta.
Dobrze. I to co? Rozumiem, że szybko puścisz film o
no
tym
jeszcze
raju.
Dzisiaj. Jeszcze równolegle dzisiaj. Powinien.
Równolegle w takim razie, słuchajcie, od razu teraz jak słuchacie tego naszego podcastu, od razu wchodzicie na
Pertyn Ględzi.
I Toyotę Mirai można obejrzeć, nie tylko posłuchać, ale zobaczyć live. Dziękujemy bardzo w takim razie.
Dzięki
i do usłyszenia.
Do usłyszenia.